Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Państwa. Wita się Barbara. Program realizuje ojciec Benedykt. Witam ojcze. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy mówić o uzależnieniu od alkoholu. Już jakieś 3 miesiące nie było audycji na ten temat. I powiem szczerze tak, że w telefonach, które są często po audycji, ten temat uzależnienia zawsze jakoś jest sygnalizowany. No bo nie oszukujmy się, jest to problem, który niszczy ludzi, indywidualne osoby, niszczy osoby uzależnione, ale też dotyka żony, bo to przeważnie jednak panowie piją, chociaż może ktoś się tutaj oburzy i powie, że jest różnie. Pewnie jest różnie, ale mówię o tym, co przeważnie obserwujemy. Bardzo źle wpływa uzależnienie głowy rodziny na wszystkich członków rodziny, na dzieci, na pozostałych członków rodziny. To są takie oczywistości. W studiu goszczę panie, które są w grupie Al-Anon. Pani Halina i pani Marzena. Pani Halina już była kiedyś, pani Marzena pierwszy raz. Panie z grupy Al-Anon, może... Dzień dobry najpierw, szczęść
Dzień
Boże.
Dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Może najpierw powiedzmy, co to są te grupy Al-Anon.
Grupy Al-Anon. Halina właśnie, przedstawiam się. To są grupy dla rodzin, dla żon, dla mężów, dla matek, dla osób, które mają w rodzinie problem alkoholizmu.
Ktoś w rodzinie pije
tak.
Po prostu.
I z tego, co tutaj pani Basia wspomniała, na ogół wydaje się, że piją bardziej mężczyźni, bo mężczyźni to piją tak bardziej pokazowo, tak
widać ich
to.
Po prostu.
A kobiety piją w ukryciu. I też w grupach Al-Anon jest bardzo mało mężczyzn, a wiemy, że kobiety piją, bo często bywam w ośrodku leczenia uzależnień w Czerniewicach i tam jest mnóstwo pacjentek, ale mężowie nie mają chyba z natury tak mężczyźni w sobie takiej opiekuńczości albo są bardzo zajęci pracą zawodową, że na grupach Al-Anon to czasami się tylko zdarzy rodzynek mężczyzna, a głównie to kobiety chcą ratować swoją rodzinę, dzieci i właśnie tam się wspierają.
Problem odpowiedzialności też może za bliską osobę, tak?
Tak.
I te grupy troszeczkę inaczej przeżywają.
Grupy Al-Anon to właśnie też tak pracują jak AA na 12 stopniach. To nie jest jakieś spotykanie się, jak to niektórzy alkoholicy mówią, że to sabat czarownic, że tam chodzą i obgadują mężczyzn, albo nawzajem się namawiają na rozwody, nie? Po prostu pracujemy na 12 stopniach i tylko tam o to chodzi, żebyśmy mogły ratować swoich małżonków i swoje rodziny.
Tak, dzięki. To mówiła Halina. Drogie panie, kiedy mówimy o współuzależnieniu, to można takie określone etapy wymienić tego dochodzenia do świadomości, że osoba, z którą związaliśmy się na życie, jest uzależniona. Najpierw ta informacja. Często informacja nas zaskakuje, prawda? Chyba żadna kobieta nie ślubuje z mężczyzną, o którym wie, że jest alkoholikiem. Chociaż muszę powiedzieć, że kiedyś słyszałam takie świadectwo pani tu w tym studiu, która mówiła, że wiedziałam, że mąż nadużywa alkoholu, że ten mój przyszły mąż. Ale on mi obiecał, że jak tylko zawrzemy ślub, że tak mu zależy na mnie, że on na pewno nie będzie pił. Więc czasami się zdarza, że ktoś wie, ale przeważnie nie wie się, prawda? Jak to jest z tą informacją? Jak ona do nas dociera? Marzena.
Pani Marzena, proszę bardzo. Na pewno za późno. Nie chcemy tego zobaczyć, nie chcemy tego poczuć.
Dopiero... A więc mamy symptomy, ale tłumaczymy sobie różne.
Tak, że to tylko ten pierwszy raz, tak, że to się zdarzyło i na pewno nie będzie już tego miejsca. Nie pozwolimy sobie na to, żeby do takiej sytuacji więcej dochodziło. A one, te sytuacje zawsze dochodziły i narastały. I to było przerażające, że my się godziłeś, raczej ja się godziłam, że to nie jest jeszcze tak źle, że następnym razem będzie lepiej.
A taki etap, o którym ja to mówię na podstawie literatury też, ale też na podstawie 35-letniego właśnie doświadczenia bycia z osobami uzależnionymi, że po informacji zdziwienie, jak to? Mój mąż taki kochany, taki pracowity przeważnie, prawda? Mówimy o tym pierwszym etapie. Kto on? Tak nielogicznie się zachowuje, niszczy siebie i tutaj mnie oszukuje. Jest taki etap? Tak?
Ja pamiętam dobrze, że dla mnie takim momentem, gdzie ja tak przejrzałam na oczy i bardzo byłam rozczarowana, jak dowiedziałam się, że to jest alkoholizm, to jest choroba, to jest tak silne uzależnienie i wszystko, co ja do tej pory robiłam, czyli takie pomaganie mężowi, odciąganie go od różnych problemów rodzinnych, żeby nic nie wiedział, bo pewnie dlatego pije, bo na przykład syn dostał niedobrą ocenę, a na pewno pije, bo nie mamy pieniędzy na jakąś ratę. No to brałam pożyczki,
szukanie przyczyn.
Tak, i wszystkie przyczyny chciałam ja, jako ta kochająca żona, swoją miłością i zapobiegliwością załatwić. A jak właśnie się dowiedziałam, właśnie z literatury najpierw, bo ja byłam taka do ludzi bardzo nieśmiała.
Pani Halina jest kierownikiem filii bibliotecznej.
I dlatego książki mi tak pomogły. I tam się dowiedziałam, że ja jestem współuzależniona, parasol ochronny nad mężem roztaczam i mu po prostu stwarzam warunki do picia. To było okropne dla mnie przeżycie, że ja robiłam wszystko źle, a to wszystko mnie tak...
Chciałam dobrze, a okazuje się, że źle.
I trudno mi było, pamiętam w Czerniewicach, jak już mąż był na leczeniu i ja na takim spotkaniu rodzin z terapeutką miałam powiedzieć, Halina, żona alkoholika. To było dla mnie okropne. To było, teraz się dziwię, ale powiedzieć, że mój mąż jest alkoholikiem.
No tak. Dobrze. Dziękuję bardzo. Pani Halina, Marzeny?
A u mnie to była sytuacja taka, że po prostu przy taki etap w moim życiu, że straciłam nadzieję, wiarę w męża, że to, co on mówi, to jest prawdą. Czyli jak mi obiecywał, że więcej nie będzie na przykład nadużywał alkoholu, że będzie kontrolował, że będziemy szybciej wychodzić z gościny, czy nie będzie tej przemocy.
Na pani sygnał będziecie wychodzić, tak? Że już dosyć na przykład,
tak,
nie?
To za każdym razem nabierałam się na to, tak? I to już było to rozczarowanie do tego momentu, że po prostu straciłam tą nadzieję i się w pewnym momencie po prostu wyprowadziłam z domu. Miałam, pękło coś we mnie i nie chciałam, bardzo kochałam męża, kocham go, ale nie potrafiłam z nim żyć. Ze strachu, tak, że obawy na swoje życie, że bolało mi to, że dzieci cierpią, tak, bo byłam rozbita między mężem a dziećmi. I to było okropne przeżycie i wolałam się usunąć, żeby zauważył mnie, że ja jestem, że byłam, że jako kochana matka...
Zauważył ten brak, tak?
Tak, żeby brak, żeby poczuł, tak. że ja jestem, że byłam i może wtedy coś się zmieni. I faktycznie u nas tak było.
Że ja zapytam jeszcze, przepraszam, a to nie jest typowy meeting, prawda? Więc możemy tutaj wchodzić sobie i przerywać i dopowiadać. Bo tak myślę, żeby też radiosłuchacze jakiś taki pełny obraz mieli. Czy ten pomysł, żeby usunąć się z domu, żeby mąż zauważył, że pani nie ma, czy to było spontaniczne, czy ktoś pani to poradził, czy już szukała pani porady gdzieś w jakiejś instytucji, czy to była pani mądrość po prostu, jakaś pani po prostu rezultat jakichś przemyśleń.
Znaczy to akurat było nieprzemyślane, po prostu to był impuls strachu, lęku.
Rozumiem.
I to była sekunda dosłownie ubrać się i wyjść z domu.
Mogę, tak?
I tutaj akurat zaważyło to, że ratowałam siebie, nie zważając na nikogo, na nic, tak? Wychodząc z domu, uciekając praktycznie, nie zdawałam sobie sprawy, co będzie dalej, tak? Nie liczyłam się z konsekwencjami swojego zachowania, bo zostawiając rodzinę, nie wiedziałam, co będzie dalej. Powierzyłam siebie Bogu wtedy i powiedziałam sobie, niech się dzieje wola Twoja, Panie, a nie moja. I tak się zadziało w moim życiu, że po trzech dniach wróciłam do domu, akurat syn się rozchorował, były rozmowy z mężem, po prostu ze spokojem, miałam tyle spokoju w sobie, że mogłam to wszystko powiedzieć, to co mnie boli, czego się obawiam, że nie potrafię tak żyć.
Mąż wtedy był trzeźwy, tak. Pani rozmawiała, tak?
Tam 3-4 dni takiej ciężkiej rozmowy, ciężkich tematów były poruszane i wiem, że warto dać szansę nawet temu najbardziej skrzywdzonemu człowiekowi, bo to on też jest skrzywdzony przez swoją chorobę, że warto dać szansę, że tym bardziej, że mnie prosił, że pokaże mi, jakim jest wspaniałym człowiekiem, wspaniałym mężem i że warto w niego jeszcze uwierzyć. Uwierzyłam, wierzę w niego i jestem z tego dumna, że bo od roku i 4 miesięcy mąż nie pije. Rodzina się odbudowuje. Są naprawdę takie z naszego życia dużo radości czerpiemy. Wiadomo, że to nie jest takie proste, że wszystko się układa od razu, że przychodzą te piękne momenty,
wydaje
te
się,
pierwsze
że zakusy. Mąż nie żyje, nie pije, to jest.
To nie jest to. To niego, chodzi o to, że zauważamy wady. Ja myślałam, że ja jestem wspaniała. Jestem ta najcudowniejsza matka, żona i wszystko, a faktycznie tak nie jest, bo zauważam u siebie wady. Teraz mi mąż potrafi powiedzieć, że ze mną jest coś nie tak. I ja się obrażam, bo jak on mógłby tak powiedzieć, tak? Ale powiem szczerze, że poboli mnie troszeczkę, ale cieszę się, że mi to mówi, bo wiem o tym, że on tego wcześniej nie był w stanie powiedzieć, po prostu zapijał to, co chciał mi powiedzieć i wtedy wychodziły nieporozumienia, tak? I cieszę się z tego, że naprawdę, że tu jestem, że mogę to powiedzieć. Mam nadzieję, że mnie słucha.
Ojej, to wzruszająca sytuacja.
Że bardzo go kocham.
Dzięki, pani Marzeno, dziękuję bardzo. Takie wypowiedzi osobiste są, myślę, że także tutaj dla mnie, ale też dla radiosłuchaczy, szczególnie cenne. Pani Halino, u pani jak to jest szukanie, jak było z szukaniem pomocy? Czy pani poprzez jakichś fachowców, czy też pani sama spontanicznie z potrzeby jakiejś takiej swojej własnej zadziałała?
Też szukałam, ale na tamten czas to wydawało mi się, byłam przekonana, że nie ma nigdzie dla mnie pomocy, że tylko ja jestem w tej sytuacji, a wszyscy inni wiodą szczęśliwe życie. No, zaczęłam chyba od tego, że telefon zaufania, gdzieś tam ktoś mi polecił, że jest jakaś terapeutka, która się zajmuje alkoholikami w Czerniewicach, że to, że tamto. Ale też zawsze jakąś przeszkodę sobie znalazłam. No nie przeszkodę, ale to złudzenie, że aha, 2 dni nie pił, no po co, już zapomniałam o wszystkim. Ale któregoś razu tak właśnie taką miałam, takie moje dno, że córka wtedy była najstarsza w Częstochowie, modliła się tam na pielgrzymce o trzeźwość ojca. Ja z 2 dzieci w domu, mówię, jedziemy do Czerniewic, jak sobie postanowiłam. Może ja tam zostanę, może jak mąż nie chce, to ja pojadę. I tam właśnie z terapeutą porozmawiałam i przez to, że do prokuratury napisałam pismo o leczenie, o to, że jeździ pijany samochodem, tak sobie radziłam na ten, ale bardzo mi było ciężko, bo zostałam wychowana w takiej świadomości, że właśnie, że własnego że gniazda nie kalamy, tak. Że jak mąż pije, to żony wina. Ale jak już mówię, się osiągnie pewien taki pułap, że już dalej nie można, to trzeba wtedy coś działać. I od tego się wszystko już zaczęło dziać w lepszym kierunku.
A ile to lat temu było?
No ja osobiście jestem w Al-Anon 11 lat, a mąż pił 25 lat.
To dla mnie jest takie zadziwiające, bo tak pamiętam, jak rozpoczynałam swój taki kontakt z osobami uzależnionymi wiele lat temu, to nie było to takie oczywiste, że jest tyle różnych form pomocy dla osób uzależnionych. A teraz 10, 15, 20 lat temu jest bardzo dużo. I tak myślę sobie, jak to jest, że... Bo pani może być takim modelem dla wielu różnych kobiet, które zamykają się w tym bólu, prawda, w tym problemie, że nie wychodzą, nie wiedzą, że tak bardzo można sobie pomóc.
No nie chcą, prawda? Wiedzieć może, bo teraz tak? Z perspektywy, to przecież to wszystko istniało, te wszystkie instytucje, te wszystkie telefony, te wszystkie grupy Al-Anon. I te osoby,
my
ale
już 23 lata mówimy bardzo systematycznie o problemie
uzależnienia. A czemu tyle jest pijących mężczyzn i kobiety, które nie potrafią? Takie jest u nas powiedzenie w Al-Anon. Powiedzenie gdzieś tam mądre, skąd wzięte z książki mądrej, że Al-Anon jest dla wszystkich, ale nie dla każdego.
Aha.
Bo nie każda kobieta potrafi przyjść i przełamać się i tak otworzyć, żeby
no tak.
Wolą koleżance powiedzieć coś, popłakać i robią dalej to samo i cierpią.
Tak.
Także to nie to, że nie było za moich czasów 10 lat temu. Wszystko było.
Nie, to wiemy, że tylko właśnie ten mechanizm.
Ale ja tego nie szukam, ja miałam klapki na oczach, tylko właśnie żyłam tym, jak to, bo uważam, że ja sobie sama muszę poradzić.
Na tym polega chyba cały dramat współuzależnienia,
tak,
prawda?
Bo to trzyma właśnie, wszystkie kobiety tak samo reagują.
Nie wiem, w takiej kapsule nas trzyma, że...
A jak już wpuścimy troszeczkę tego powietrza świeżego, to wszystko już zaczyna inaczej pracować, ale żeby to było, to trzeba dojrzeć.
A jeszcze chciałam zapytać pani, jak jest z tą pomocą, bo to już mówiłyśmy, tu padły pomoc z zewnątrz, prawda, tutaj Czarniewica, więc oddziały leczenia uzależnień tu akurat w naszym rejonie grupy Al-Anon, a i panie, kontakt z Kościołem, jak to jest, bo przecież wiem tu i z tych audycji też kobiety chodzą do parafii, żalą się, proszą kapłanów o pomoc, o rozmowę z... Bo to przeważnie jednak dotyka wszystkich ludzi, a więc większość z nas jest po prostu katolikami, uczestniczy w życiu jakoś religijnym, chociaż często alkoholicy mówią, że odszedłem wtedy od Boga, tak? Ale żony szukają tej pomocy wszędzie i szukają też w Kościele. Jak to jest? Jaką pomoc można uzyskać?
U mnie było
w
ten sposób, że taka byłam troszkę rozczarowana, że nic się w Kościele na ten temat nie mówi.
Oficjalnie.
I nawet jak pamiętam, miała być kolęda, to ja próbowałam zadzwonić, żeby u mnie w domu ksiądz poruszył ten temat, nie?
Aha.
Ale nie wiem, nie poruszył, bo widać... I teraz rozumiem, że nie każdy kapłan jest taki przygotowany do tego. I wiem z doświadczenia, że są księża, bo przeważnie kobiety z problemem do matki pójdą, do siostry, a czasami najpierw do spowiedzi i tam mówią.
Mm-hmm.
I są księża, którzy mówią, oj kobieto, jeżeli byś była w porządku żoną, to by nie pił. Jedna tak przyszła do naszej grupy spłakana, że tak szukała wsparcia i tak się czuła. Wspierałyśmy ją, żeby nie obrażała się na Pana Boga i nie przestała chodzić do kościoła, bo ksiądz też człowiek, on nie był do tego przygotowany. Ale też były przypadki, że przyszła kobietka na Al-Anon, a ja mówię, skąd się dowiedziałaś, że tu jest? A ksiądz mi powiedział przy spowiedzi, podał nawet telefony do takich. I to jest właśnie takie budujące, że bo spowiedź, konfesjonał, to jest takie miejsce, gdzie się otwieramy i sobie swoje najskrytsze bóle opowiadamy, bo gdzie my możemy to wypowiedzieć. I jak to dobrze, że teraz już inne pokolenie
tak,
się
żyje. Tak, i na przykład w Zakroczymiu, w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości, to są kursy dla kleryków i to jest problem, do którego przygotowuje się kapłanów przecież. Drogie panie, to mówimy tutaj cały czas o tych relacjach, tych odczuciach, czy sytuacji żony, prawda? Żony, czy kobiety, czy w rodzinie, gdzie mąż pije, gdzie mężczyzna. Nie mamy tutaj odwrotnej sytuacji, więc będziemy mówić o kobiecie w kontekście pijącego męża. Ale przecież są dzieci. Czy to nie jest takie niebezpieczeństwo, że wtedy, kiedy żona skupia się na tym pijącym mężu, że dzieci mogą zostać same sobie? Jak to? Czy tak? Proszę bardzo. Marzena. Pani Marzena, proszę.
A czy ja mam taką akurat myśl, bo ja jestem dorosłym z dzieckiem alkoholika, także ja poczułam na własnej skórze, co to znaczy być dzieckiem, tak, alkoholika ze strony ojca, bo moja mama nie piła alkoholu, nie pije w ogóle i żadnych nadużywek też nigdy nie było. Bardzo dbała o nas, u nas nie było widać, żeby był problem, tak? Mm-hmm. Wszystko było po cichu wysprzątane, my byłyśmy bardzo zadbane.
Te mechanizmy ukrywania, tak?
Bardzo spokojne, bardzo grzeczne dzieciaki, tak? Tylko tak jest, że te schematy, tak, że już ja jako córka nie czułam tej miłości ojcowskiej, czyli jakby tata mnie kochał, to by nie pił, tak, czyli czułam, że ja coś źle robię, tak, że każde jedno dziecko, które ma rodzica alkoholika, czy matka alkoholiczkę, to tak samo czuje, że jest po prostu złym dzieckiem, czyli albo źle się uczy, to wtedy wszystko robi, żeby te oceny były jak najlepsze, żeby rodzic był zadowolony, to może przestanie pić. Albo w jakiejś dziedzinie sportu muszę być najlepszy, żeby mnie pochwalił, być
ze mnie w literaturze dumny. Nazwane to jest dziecko bohater. Wszystko robi, żeby właśnie jak gdyby zadośćuczynić to, że, prawda?
Tak,
jest
tak.
Problem w domu, to ja przyniosę jakiś sukces, prawda? Do domu, żeby była radość.
W takich schematach to bardzo, bardzo jest niebezpieczne, bo dzieci alkoholików przejmują rolę rodziców, tak? I to jest porażające.
Nie są dziećmi, nie żyją.
Tak. Nie potrafią być dziećmi, tak? Czyli tak, dbają o dom, o to, żeby było coś do jedzenia, bo to są podstawy, które i wtedy przeważnie jest tak, że jedno dziecko dba o drugie. Jest mama, która pracuje od rana do wieczora, bo jak jeśli ma męża alkoholika, no to wiadomo, że ten byt nie jest wystarczająco
ustabilizowany.
I ta mama pracuje i po prostu nie ma. To ja pamiętam jako dziecko to po szkole albo ja, albo siostra, żeśmy pomagały mamie jeszcze dodatkową pracę. Akurat pracowała w banku. I oprócz tego, że pracowała do południa też, po południu brała sprzątanie, żeśmy pomagały jej sprzątać, żeby po prostu była z nami w domu, szybciej, tak?
I dzieci, które też opiekują się pijącym tatą na przykład, prawda? Jak tato przyjdzie, a więc właśnie tak, żeby mama jak przyjdzie, nie patrzyła na w jakim stanie. A więc dziecko, to co pani powiedziała dobrze, przejmuje role, które nie są stosowne do jego wieku, prawda?
Dokładnie.
Tak. To taka jeden model dziecka, a też jest taki model opisywany w literaturze kozioł ofiarny, że dziecko jak gdyby chce skupić uwagę na sobie. Ja źle się uczę, ja mam problemy i tak dalej. Żeby nie było skupienia na tym tacie, na tym problemie, tylko żeby rodzina musiała się nim zajmować, bo jakieś awantury w szkole. Często to nawet jest opisywane, prawda?
A przeważnie to bywa, że dzieci to wszystkie te trzy jakby wzorce tych zachowań tak mają wymieszane z sobą.
Tak, racja, oczywiście. Ja to mówię o takim modelu,
tak,
a wiadomo.
Ale przeważa właśnie to, że tak przejmują rolę dorosłych. Mhm. Ja też, ja miałam takie oparcie, teraz wiem, że źle to robiłam i gdy poszłam na terapię, to do dzieci napisałam listy, przepraszałam ich za to, że zabrałam im dzieciństwo niechcący, nie wiedząc, bo do kogo miałam się zwrócić. To zawsze córki mnie trzymały, ja płakałam, a nie mam tu na to pieniędzy, tata znowu pije. No, czy z tym, o tym się rozmawia z dziećmi, teraz już wiem.
Że obarczanie dzieci tymi problemami,
tak.
Które one nawet o tym nie powinny.
Tak, no i jak dzieci są takie niedowartościowane i to na całe życie. Moje córki przechodziły takie roczne zamknięte terapie, ale mimo to widzę, że one tak u swoich partnerów ciągle tego potwierdzenia kochania i nawet zazdrosne są o uczucia matki. Jak do jednej za długo rozmawiam przez telefon, bo jest za granicą, to druga, że jej dużo czasu poświęcam. To takie ciągle jest. No czasem mówię, no jak ja chyba lepiej wiem, że was równo kocham, bo to moje serce, czasem muszę tak tłumaczyć dorosłym, no. Ale to tak jest, także na szczęście, że są różne takie grupy, nawet u nas też ATIN dla dzieci nieletnich, DDA dla dzieci dorosłych, dzieci alkoholików, bo jak nie przejdą takiego właśnie, no nie przeszkolenia, takiej terapii, to one to samo będą robiły, chociaż
takiego
dziecko może
procesu leczenia.
Tak,
nie?
Bo się będą wystrzegać, że nie będą piły, to będą i tak, mimo że to przeżyły. Albo poszukają sobie partnera takiego jak ojciec.
Tak, to często też się powtarza. Chciałam jeszcze zapytać o, za chwileczkę damy głos naszym radiosłuchaczom, ale chciałam jeszcze dopytać o te relacje dzieci z tatą, który przestał pić. To pani Marzena, bo mąż pani Haliny nie żyje już, tak? Pani Marzena.
mogę powiedzieć o tym, że bardzo dobrze...
Na ile one się odbudowują.
Odbudowują się. To jest proces, tak? Mhm. Jak we wszystkim. Tutaj zbudowanie zaufania z powrotem to jest naprawdę droga ciężka.
Łatwiej może żonie odzyskać zaufanie jak dziecko. Dziecku czy nie? Jak to jest?
To jest różnie, mm-hmm. bo dzieci to mają coś do siebie, że one są bardzo czujne. Aha. I wystarczy jeden mały impuls taki, to one się cofają bardzo mm-hmm. szybko do tyłu i żeby zaufały, to już jest bardzo długa mm-hmm. droga, tak? Ale ten kontakt jest, tak jak u nas jest dobry. Mm-hmm. No, niekiedy jest bardzo dobry, niekiedy mniejszy. Wiadomo, że te zgrzyty muszą być, żeby wiedzieć, na ile jeszcze trzeba wypracować sobie, tak?
Tak sobie myślę, kiedy tato pije, to nie ingeruje w te sprawy takie typowo szkolne na przykład. Nie interesuje się szkołą i tak dalej. Jak to jest, jak tato zaczyna się interesować tymi relacjami szkolnymi?
Znaczy, u nas akurat była sytuacja, czy pił, czy nie pił, to i tak się interesował. Aha, także aha. Tu nie było czegoś, żeby nie odpuszczone było, ale ja więcej chodziłam na zebrania, mhm. ale to wiadomo, że się mówiło o mhm. ocenach, ale u nas córki akurat bardzo dobrze się uczą, jedna i druga.
Jedna, nie było problemów.
Nie było problemów. Tutaj z synem akurat trochę było, ale bardzo, bardzo dobrze teraz sobie radzi. Sam zaczął się uczyć, podejmuje swoją ciężką taką pracą. Naprawdę jestem z niego bardzo dumna, bo uczy się sam. Oceny ma swoje, nie wspólne ze mną. Także nie dzielimy oceny na pół, tylko że to jest jego praca, tak? A wcześniej to ja bym chciała za niego lekcję odrobić, żeby miał jak najlepiej, żeby jak najlepiej był przygotowany, a on i tak nic z tego nic nie pamiętał, mm-hmm. tak? I
teraz właściwie jest, powiedziałabym, że to pole rodzinne jest takie oczyszczone, prawda? I można rozpoznać
w pewnej prawdzie. Powiedziałam, sprzątanie wiosenne ogródka, tak, mm-hmm. tak bym powiedziała, bo żeby posprzątać te lata takiego zamiatania pod dywan, no to jest ciężki proces, długi proces. Ale samo nie picie, to nie jest tak maślano. Tylko,
nie załatwia sprawy, tak, można powiedzieć potocznie. Tak?
Tutaj muszą jednak pracować obie strony. Bo to, że mąż tylko nie pije, a ja jestem idealna, to wcale tak nie jest, bo coś musiało się stać po drodze, czyli te symptomy wcześniej już były, czyli moje współuzależnienie jako dziecko, jako osoba DDA już dawała mu znaki, że już było przyzwolenie na te picie. Czyli jak on się zachowywał niestosownie, a ja nie zwracałam na to uwagi, no to poczuł, że tak może być. I to tak.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych rozmawiamy o rodzinie w sytuacji uzależnienia jednego z członków rodziny. Tutaj akurat mówimy przede wszystkim o uzależnieniu męża i taty, no bo mamy w studiu panie. Może uda nam się kiedyś zaprosić? Nie było chyba jeszcze w audycji takiej sytuacji, żeby był jakiś pan z żoną swoją, która na przykład nie pije. Przynajmniej ja nie pamiętam. Drodzy Państwo, mogą Państwo rozmawiać z naszymi gośćmi. Dzisiaj gośćmi są dwie panie, pani Halina i pani Marzena, panie, które przeszły drogę od picia męża do niepicia i są w tej chwili w Al-Anon grupie, która wspomaga osoby współuzależnione. Mogą Państwo telefonować, rozmawiać z nami, z gośćmi przede wszystkim 655-2355, 655-2356, 56 to numer kierunkowy, dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy w naszej rodzinie, 536-600, 536-600-200. Dwa numery telefonów dla radiosłuchaczy z zagranicy 655-2333, 655-2366, kierunkowy 4856 z USA i Kanady 011 48 56. Już mamy telefony. Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Hanna obecnie z Zambrowa.
Witamy Pani Hanno.
Jestem żoną alkoholika od 20 lat trzeźwiejącego. Nie jestem w Al-Anon, ponieważ Pan Bóg pokierował moją drogę po Al-Anonie do grupy modlitewnej Odnowy w Duchu Świętym, ale w Al-Anonie byłam lat 11. No i mówiąc o problemie alkoholowym, mogłabym się dzielić świadectwem bardzo długo, ponieważ to, co przeżywa rodzina, czego doświadcza rodzina w związku z pijącym u mnie mężem, to jest ogrom cierpień, trudu, które trzeba znieść i z którymi sobie trudno poradzić. Mogłabym powiedzieć, że u mnie zadziało się to tak, jakbym wygrała los w totolotka, ponieważ mieszkałam na wsi kilkanaście kilometrów od miasta, w którym była Al-Anon, o czym oczywiście nie wiedziałam zupełnie wtedy. Nie byłam na to gotowa. I ja modliłam się do Maryi przez wiele lat i ona pokierowała tą drogą. Najpierw zaprosiła mnie do lichania, potem do spowiedzi, a potem na grupę wsparcia i do Al-Anonu. Trwało to bardzo krótko, kiedy dowiedziałam się, że mój mąż bardzo cierpi i bardzo potrzebuje pomocy, wręcz krzyczy, kiedy byłam na pierwszej terapii, zaraz po miesiącu od wstąpienia do grupy wsparcia. Ale dzisiaj chciałabym może bardziej powiedzieć o dzieciach, które w naszej rodzinie są już dorosłe. Mamy troje dorosłych i dwoje dorastających dzieci. Dwie córki wyszły za mąż, no prawdopodobnie znalazły mężów podobnych do ojca. Ja to wiem, one jeszcze nie wiedzą. I jak odbija się życie w rodzinie z problemem alkoholowym, potem w życiu dzieci, dorosłych dzieci alkoholików. Kiedy obserwuję, kiedy rozmawiam z nimi, to tak jak ja w pewnym momencie nie chcą przyjmować tej trudnej sytuacji i rady czy wskazania, jak mają sobie z tym radzić. No i muszą pewnie także upaść na dno, tak jak ja upadłam, choć bardzo nie chciałabym, żeby to nastąpiło. Ale te zachowania, te różne manipulacje, kalkulacje, które w swoim życiu podejmują, różne działania, to właśnie wynikają z tego, że żyły w rodzinie z problemem. I w mojej rodzinie wszyscy troje dzieci te trzy główne role odgrywały, czyli bohater rodzinny, kozioł ofiarny i maskotka, czyli tak, dziecko, maskotka, taka przytulanka, tak, które właśnie przyprowadzało ojca do domu, żeby było spokojnie, zabawiało. Ale kiedy kozioł ofiarny odsunął się, to nagle ta maskotka weszła w rolę kozła ofiarnego i wtedy było bardzo trudno z tą osobą. Tą, która była taka miła, przyjemna, fajna, to teraz stała się kozłem ofiarnym i zaczęły się problemy, bo dzieci krzyczały, dzieci wołały: mama, zrób coś z tym, bo my cierpimy. Ale żona jest, tak jak pani powiedziała, któraś z pani powiedziała, jest między młotem a kowadłem. Kocha męża, a może się o niego troszczy. Dzieci także kocha, ale trudno tak jakoś wybrnąć. Dlatego też są to takie bardzo trudne sprawy. Ale modlitwa, ale właśnie Al-Anon, ale grupy wsparcia, no wspaniałe wyjazdy, chociażby siedmiokrotnie do Zakroczymia, do Częstochowy, do Lichenia, różne oczywiście meetingi otwarte, spotkania i przede wszystkim przyjaciele, którzy w każdej chwili są gotowi pomóc. Wystarczy, kiedy już jestem otwarta, kiedy już jestem gotowa, kiedy wiem, gdzie szukać pomocy, wystarczy jedno słowo i już mam wsparcie, więc to tak bardzo mocno dodaje siły i sprawia, że jesteśmy silniejsi, że znowu możemy powstać. Po latach mogę powiedzieć, dziękuję Bogu, że za to, że mój mąż jest alkoholikiem, ponieważ pozwolił mi pracować nad sobą, ponieważ pozwolił mi wzrastać, ponieważ stało się, mój mąż między życiem a śmiercią miał wybierać, miał bardzo ciężki wypadek, a jednak Pan Bóg pozwolił mu powstać, nawrócić się i jesteśmy szczęśliwym małżeństwem i rodziną po 36 latach małżeństwa, aczkolwiek problemów nie żałuję. Cieszymy się, bo właśnie kilka dni temu urodziła nam się trzecia wnuczka, a jako wnucze piąte już, także dziękujemy Panu Bogu za wszelkie łaski, bo to jest piękne. Po prostu zawsze można żyć, ale jeszcze chciałam jedno zdanie dodać. Jak trudno jest powiedzieć kobiecie, szukaj pomocy, ona jeszcze tego nie widzi. Tak trudno to powiedzieć, tak trudno dotrzeć, żeby szukała pomocy, a jest pomoc w zasięgu. Bardzo dziękuję.
Pani Hanno, proszę, proszę jeszcze, bo dziękuję za tę Pani piękną wypowiedź, taką bardzo dotykającą właściwie sedna sprawy. Proszę jeszcze raz może tak zachęcić żony, które słuchają nas, do tego, żeby szukały pomocy na zewnątrz rodziny swojej.
Tak, oczywiście, to jest podstawowa sprawa. Kochane żony, tak bardzo kochacie swoich mężów, a tak bardzo ranicie ich i tak bardzo ranicie swoje dzieci. Wy możecie żyć pełnią życia. Możecie być szczęśliwe. Możecie naprawdę cieszyć się chociażby tą budzącą się wiosną. Naprawdę życie jest piękne. Naprawdę nie musicie się bać. Naprawdę możecie sobie pomóc. Pozwólcie, otwórzcie swoje serce i swoje uszy na to, że ktoś chce wam pomóc, bo jest bardzo dużo ludzi, którzy chcą pomóc. Można także szukać pomocy w kościele. Zawsze, jeśli jestem już otwarta, to zawsze pomoc przychodzi. Pan Bóg działa natychmiast.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Życzymy siły i szczęść Boże Pani, mężowi, całej rodzinie. Nie wiem, czy Pani Halinka lub Pani Jonaszyna chciałaby się odnieść do tej wypowiedzi?
No Pani Hanie, jestem tak wzruszona, bo to samo, tak Panią rozumie. A zwłaszcza, nie, już nie mam słów, co Pani, ale ten apel do tych kobiet to było coś pięknego, bo naprawdę
bo to,
pomoc
to
jest,
wyjść
żeby
za próg,
to otworzyć się chociaż odrobinkę.
Tak, nie ukrywać przede wszystkim. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo? Szczęść Boże?
Szczęść Boże.
Halo?
Słuchamy Panią, jest Pani na antenie.
Dobrze, ale jeszcze właśnie, bo tam jeszcze jest rozmowa.
Nie, proszę Pani, może Pani ma niewyłączone radio i Pani siebie słyszy.
Jest?
Tak.
Dobrze, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Sabina z Warszawy.
Witamy Pani Sabina.
Ja chciałam po prostu zapytać, gdzie ja mogę w ogóle skorzystać z takiej terapii, może bezpłatnej, bo ja właściwie, mój mąż już nie żyje ponad 20 lat i właśnie nadużywał alkoholu, a ja wciąż czuję takie jakieś zranienie i nie mogę sobie często z tym poradzić i powinnam jednak skorzystać z takiej terapii. I gdzie ja bym po prostu mogła skorzystać, jakbym jakiś adres może mogłabym prosić.
Pani Sabino, na pewno nie podamy Pani w tym momencie adresu, ale myślę, że tak. Proszę się skontaktować z Zakroczymiem. Tak, jeżeli ma Pani internet, proszę wpisać Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości Zakroczym i tam telefon do Zakroczymia na pewno będzie. To jest jedna sprawa. A ponadto w Warszawie jest mnóstwo poradni leczenia uzależnienia i przy poradniach często są informacje albo przy poradniach nawet są grupy Al-Anon. Więc myślę, że dla Pani na początek dobra byłaby grupa Al-Anon. Tam się, że tak powiem, zdrowieje. Być może, że w grupie Pan Al-Anon dojdzie Pani do wniosku, że potrzebuje Pani terapii indywidualnej, prawda? To trzeba wszystko rozważyć, ale myślę, że najpierw trzeba zgłosić się do najbliższej poradni leczenia uzależnień, a podejrzewam, że w każdej dzielnicy taka poradnia jest, więc to jest adresu konkretnego nie mogę podać, ale takich poradni jest bardzo dużo. Szczęść Boże, Pani Sabino, i bardzo proszę zrobić ten pierwszy krok. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja jestem akurat matką. Syn nadużywa alkoholu. I chciałam wyrazić taką swoją opinię. Myśmy we wszelaki sposób szukały pomocy. ale niestety nie udało się nam. Najpierw zgłoszenie na policję, ponieważ syn był bardzo agresywny. Później kuratorzy i tak dalej. Później była z gminy, było przez sąd miał przyznany takie leczenie, nie?
Obowiązkowe leczenie.
Tak. To w międzyczasie miał znowu rozprawę, przymkli go, sprawa się przedawniła. Dostaliśmy odpowiedź, że nie ma już możliwości, bo już jest 2 lata po tym i nie można było skorzystać z tego. No i to wszystko tak skumulowało się, że odwiesili mu wyroki. Dostał za wszystko 6 lat, bo kuratorzy też w ten sposób postępowali, że nie pomagali, żeby on podjął leczenie, więc tylko żeby narobił jak najwięcej głupot, najlepiej takiego człowieka zamknąć, jest święty spokój. Nie wiem, czy to takie jest, znaczy się tak jak tam mówicie, że pomoc, żeby to zgłaszać. Ja w ogóle już nie wierzę w taką pomoc, bo z mojej strony w ogóle no nie mieliśmy żadnej pomocy.
Proszę pani, jeżeli mogę, tu nie wiem, czy pani chcą się odnieść do tego telefonu, bo ja tu widzę, może ja najpierw parę słów powiem, bo każdy przypadek jest indywidualny. Jeżeli człowiek nie będzie chciał sam rozpocząć leczenia, to się nie zmusi go żadnymi środkami. Pani syn widocznie jest na takim etapie, czy był na takim etapie, że nie chciał podjąć leczenia. Dlaczego nie chciał podjąć leczenia? Trzeba by się zastanowić. Być może, ja przepraszam bardzo, być może, że miał bardzo dobrze w życiu. Prawda? Bo pomoc dla osoby uzależnionej to nie jest tylko pomoc skierowana na nią samą, ale to jest pomoc też dla tych, którzy otaczają tę osobę, a więc grupy. Być może, że gdyby pani córki na przykład, czy ci, którzy są w domu razem, mieszkają razem z tym panem, który pije, poszły na terapię swoją własną, być może, żeby zobaczyły, jak postępować z takim człowiekiem, prawda? Bo przecież my w tej audycji wybrzmiało i ze strony jednej i drugiej pani, że przez wiele lat robi się wszystko w dobrej wierze, okazuje się, że się źle robi, prawda? Także ja bym na pani miejscu, jeżeli mogę, to myślę, że to dla pani też byłoby ważne, żeby się zastanowić nad tym, czy warto obarczać jakieś osoby trzecie tym, że syn poszedł do więzienia. Bo przecież nikt za niego nie robił tych czynów, prawda? Które go jakoś tak skazały na więzienie. Pani Marzena?
No, jeszcze jednak mogłabym podpowiedzieć, bo jak jest zamkniętym w więzieniu, to mógłby złożyć pismo, że chciałby dobrowolnie poddać się leczeniu.
Tak, ale on musi chcieć.
Tak, tylko on od siebie by musiał takie
pismo. Tak, poza tym w zakładach karnych również są grupy.
Są grupy, tak, AA. Jest na pewno wsparcie, tylko że on musi wykazać się inicjatywą ze swojej strony. I wtedy uzyska pomocy i automatycznie wy jako rodzina powinniście się zaopatrzyć w tą apteczkę, tak? Czyli osoby, które są współuzależnione, żebyście widziały te schematy, tak, jak one wyglądają, żeby potem, jak ta osoba wyjdzie z tego więzienia, żebyście się nauczyli z powrotem na nowo żyć.
Tak, ale żeby w ogóle wiedzieć, jak żyć z takim człowiekiem, prawda? Bo można chcieć dobrze, a się robi źle. To mi mówiła pani Marzena, teraz
Halina,
pani
Halina.
Widzę, że pani poruszy.
Miłośniczka
telefon,
książek, tak, i bibliotekarka, to tak, zaraz przypomniało mi się, że niedawno wyszła taka książka bardzo przydatna. Tytuł Alkoholik. Instrukcja obsługi. To jest tak, aha, prosty poradnik, który wyjaśnia dużo rzeczy osobom, które żyją w cieniu alkoholika, bo nie sztuka skierować go na leczenie, wróci, ale trzeba już żyć inaczej, trzeba kierować się twardo miłością, nie być nadopiekuńczą matką, żoną, tylko wymagać.
I
konsekwencje są tu ważne.
Otoczenia za tak, to, tak. Że tak.
I możemy właśnie skorzystać, jeżeli nie bezpośrednio z jakiejś pomocy takiej instytucji, to nawet literatury jest teraz dużo na ten temat.
Tak, oczywiście. Bardzo dziękuję. A panią, że panie tutaj włączyły się w tę odpowiedź pani, która telefonowała, ale myślę, że zachęta do pani i do tej rodziny, która została w domu, zróbcie coś z sobą. Pójdźcie może na jedno, drugie spotkanie. Może najpierw do poradni leczenia uzależnień. Poproście o pomoc dla siebie, o jakąś wskazówkę, jak rozmawiać z synem, jak z nim żyć. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Barbara, pani z Łodzi. Jestem też matką syna uzależnionego. I też już syn od 15 lat pije. Też go oddałam na leczenie rok czasu.
No właśnie, to pojęcie oddałam na leczenie właśnie, prawda? To pokutuje, tak? Słuchamy pani Barbaro, to może będzie odpowiedź dla tej pani, która telefonowała. Słuchamy. Tak.
I rok czasu nie pił. Byłam szczęśliwa, ponieważ też bardzo dużo błędów popełniałam. Też chciałam się uczyć, jak postępować, jak mu pomóc. Ponieważ nawet wyjechałam na rekolekcje.
Proszę.
Takich osób współuzależnionych. Ale mimo tego, też chodziłam do takich ośrodków, ale mimo tego i tak miałam wielkie lęki, bardzo się bałam o niego. Nocami chodziłam, go szukałam. Teraz ma wszyte te lekarstwo, rok czasu nie pije. Jeszcze nie ma tego roku, ale boję się, gdy upłynie ten rok, żeby z powrotem nie zaczął pić. To są lęki wielkie. To jest ból wielki matki, ból żony, ból dzieci. Nawet do tego stopnia, że ja uciekałam w Łodzi mamy wystawieni na Świętego Sakramentu całodobowe. Więc ja uciekałam od tego, żeby tego nie widzieć, jak dzieci nawet płaczą, przeżywają i ona razem z nimi, bo były też awantury. Uciekałam przed Najświętszy Sakrament. Po prostu modlić się i jednocześnie, żeby tego już nie widzieć, nie przeżywać. To jest straszne. Wielki lęk, wielki ból do tej pory.
Czy pani jakoś uczestniczy nadal w jakiejś terapii, czy
nie,
już nie?
Nie, nie. Tym bardziej tak. Ja mieszkam razem z synem. W jednym domu mieszkamy. On ma troje dzieci. Był taki okres, że żona się wyprowadziła, ale on poszedł wtedy na leczenie i żona wróciła do niego. No ale wiadomo, że teraz też się boimy. Nie wiemy, jak postępować. Żona więcej wysyła mnie. Mamo, idź ty, mamo, idź tam, ty.
Ale to pani Barbaro, jakie to ważne, że pani jest w jakiejś łączności z synową. To jest to, na tym trzeba budować, żebyście wy, panie, razem. Przepraszam, że tak mówię, ale myślę, że to, bo często jest tak, że teściowe mówią, że to przecież co, czego ty chcesz? Prawda? Wszyscy piją. A tu pani wspomaga synową i synowa ufa pani. To jest niezwykle ważne. Myślę, że na tym możecie budować, wspierać się wzajemnie i chodzić na terapię, naprawdę, wzmacniać siebie.
Tak, tak. No, modlę bardzo, modlę się i oddaję.
Modlitwa to jest oczywiste, modlitwa musi być. To jest, wiadomo, to jest taki, powiedziałabym, taki płaszcz, który otacza nie tylko tę osobę uzależnioną, ale całą rodzinę.
Tak. Tak, jakiego nie było całymi nocami, więc całe noce nie spałam. Całe noce modliłam się. Czasami był też żal do Pana Boga. Też był żal. Też pretensje. Panie Boże, ja się modlę, a tu nic. Nie ma żadnej poprawy.
Dziękuję pani bardzo serdecznie. Tak. Nie wiem, czy pani Halina chciałaby Odezwijcie się
w naszej grupie Al-Anon jest dużo właśnie matek. Ja zawsze sobie myślę, że chyba matkom jest trudniej, bo ja jako żona to no miałam też w sercu żal, że ta mama tak go może wychowała, że u nich w domu był na stole alkohol. Nie, to jest bardzo trudne, ale na przykład ostatnio w Czerniewicach słyszałam od alkoholika, który nie pije 20 lat, jaki jest szczęśliwy, ale byłby dłużej szczęśliwy, gdyby nie jego mama. Bo jak jego żona no po prostu opuściła rękę, nic mu nie pomagała finansowo i tak to dalej, mama, tak. To on do mamy szedł, tak przepił wszystko.
Dlatego ja tutaj podkreśliłam tak, związek jest... pani Barbary z synową.
Właśnie, bo synowa, teściowa to nie zawsze rozumie. Mm-hmm. Teraz nie mam już żalu, bo wiem, że to nie rozumiała kobieta, ale jak mi było przykre, jak mówiła, ojej, to pewnie twoja wina, a to no. Co to ci szkodzi, troszkę się napije, ty to pochodzisz z domu, tak gdzie dalej. Nie pili, to ty nie rozumiesz, nie? Rozumiesz, nie? I jak to jest przykro, jak bliska osoba ale nie rozumie.
Pani Halino i pani Marzeno, ja jakoś tak dobrze widzę tę sytuację pani tak. Barbary. Myślę, że jeżeli ona będzie, czy ona, jeżeli pani Barbara razem z synową będą dalej bardzo blisko, to ta osoba pijąca, ona w końcu dojdzie do niej.
Tak, bo mi właśnie tak pani terapeutka mówiła, ty jesteś z nim sama, to znaczy jak jest pijany, to ich jest dwóch. Ty nigdy nie wygrasz. Mhm. A jeżeli ja bym była z teściową, która mnie wspiera, to jaka siła byłaby tak, we mnie oczywiście. I jaki alkoholik już nie byłby taki
tak, i on
pewny.
Nie ma gdzie jak gdyby uciekać, bo przecież alkoholizm jest chorobą zaprzeczeń, samooszukiwań i tak dalej.
Tak, dlatego
prawda?
Pójście na Al-Anon było dla mnie takim zbawieniem dużym, bo spotkałam osoby, które mają ten sam problem i jak one sobie radzą i jaka się czułam silniejsza, że nie tylko ja zostałam czy pokarana przez Pana Boga, czy przez los, czy swoim zachowaniem to zrobiłam. Więc w grupie jest wszystko łatwiej znieść
tak,
i się nauczyć.
Szczególnie, kiedy jest ten związek taki uczuciowy, to jest tak. Też bardzo ważne. Pani Marzeno? No, ja bardzo cieszę się z tego telefonu i rzadko kiedy słyszę tutaj w telefonach o tym, żeby dwie osoby z różnych stron jak gdyby otaczały, z różnej perspektywy otaczały osobę uzależnioną. Tak samo, jak gdyby miały ten sam cel. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Tak.
Słuchamy pana.
Dzień dobry, Zbyszek z Helu się kłania.
Dzień dobry, panie Zbyszku.
Słucham waszej audycji, tak przypadkiem włączyłem to radyjko nasze, kochane. Ja jestem alkoholikiem trzeźwiącym 15-16 miesięcy już i...
O, brawo.
Widzę, że moja żona nie chce dać sobie pomóc w żaden sposób. Wszystkie moje sugestie, pomocy jakiejkolwiek odrzuca. I tutaj mam problem z tym. Nie wiem, jak sobie z tym poradzić.
A żona teraz słucha tej audycji, czy tylko pan słucha?
Nie, tylko ja. Mhm. Tylko ja słucham tej audycji. No, oprócz tego, znaczy się moje pijaństwo nie było takie, tak jak mi się wydaje, straszne, bo całe życie pracowałem normalnie, miałem takie zaciągi po parę dni. Ostatnie dwa lata to były faktycznie takie, że sobie nie radziłem z tymi. I zacząłem uczęszczać tutaj na Helu do grup wsparcia, na meetingi do terapeuty uzależnień, do psychologa. Ale moja żona cały czas jest jakby na nie ze wszystkim.
A czy pan chyba się nie dziwi, dlaczego żona taką postawę zajmuje?
Nie dziwię się, nie.
Panie Zbigniewie, tu pani Marzena chce do pana się odezwać.
To poproszę.
Ja powiem panu szczerze, ja jestem właśnie w sytuacji pana żony, tak? Czyli jak mój mąż zaczął trzeźwieć, to powiedział, że dla mnie zrobi wszystko. Tak jak pan chce zrobić dla swojej żony. Czyli dla mnie akurat szczęście od Boga, że razem żeśmy przyszli na meeting otwarty AA. Mhm. Bo akurat byłam u księdza na rozmowie pod koniec roku i przechodziłam, patrzę, jest otwarty meeting. I zaproponowałam mężowi wtedy, żebyśmy poszli razem. I tam dostałam informację, że są takie grupy jak Al-Anon. I takie pchnięcie męża, że o, ta mogłabyś iść, bo ja się bałam strasznie, żebym, gdzie ja mogę sama sobie iść? Nie, ja po prostu byłam tak zamknięta w sobie, tak jak teraz jest pana żona, że teraz wszelkie pana sugestie, tak jak żeby poszła na grupę wsparcia, żeby poszła do psychologa, ona nie pójdzie w życiu. Wszystko, co pan będzie chciał zrobić dla niej dobrze, to pan będzie robił dla niej źle, bo ona sama musi dojść do tego, że...
Ale może można jakoś wspomóc pani Marzeno, nie wiem, może zaprosić na rozmowę kogoś.
Jak pan należy do wspólnoty AA, to żeby któraś żona pana kolegi, żeby się spotkały razem, żeby ona pokazała jej, że ona też cierpi jako kobieta, tak, żona alkoholika, żeby ona pokazała obraz drugiej strony, bo ona w życiu nie uwierzy, bo zanim teraz odbuduje się ta
zaufanie,
to potrwa i to musi pan się odrolić naprawdę bardzo dużą cierpliwość.
No ale trzeba jednak wspomóc. To jest chyba dobry pomysł, żeby przyprowadzić kogoś, jeżeli pan chodzi na grupę AA, to żeby po prostu poprosić, żeby któraś żona, która jest zaangażowana w Al-Anon, żeby przyszła, żeby pokazała, bo żona bardzo cierpi. Pan może myśleć, że nieufność wobec pana, ale to jest normalna nieufność, prawda?
Ona się boi, tak, żeby to oczywiście. Są rzeczy nowe, tak, dla niej. I żeby ona
a poza tym ten problem, to jest... o którym mówiliśmy, wyjść poza swój własny próg, ujawnić się, że ja mam problem, tak?
A tym bardziej, że alkoholik szybciej dochodzi do siebie, do swojej trzeźwości niż osoba współuzależniona, bo to jednak jest o wiele, wiele dłuższy proces.
Mm-hmm. Bardziej skomplikowany może, tak? Pani Halino, chciała pani coś jeszcze powiedzieć?
Tak mi się kończy nam przyszło do głowy, że takie wejście na meeting to tak brzmi poważnie, tak. I tak ciężko, ale czasami na przykład AOwcy, jak ten pan należy do grupy AA, organizują jakieś wyjazdy do pielgrzymkowe, a można to powiedzieć, jakaś wycieczka do Lichenia, jedziemy. Mm-hmm. I wtedy tak na
może
takim gruncie troszkę towarzyskim. Czasami jest jakaś rocznica grupy. Mm-hmm. A chodź, kawka, jest ciasto.
Nie musisz nic tam mówić.
Otwarte
tak?
są meetingi AA, gdzie mogą przychodzić przecież żony. To jakby pan zaprosił. Tak
a przede wszystkim uspokoić, żeby nie czuła presji, żonę, że ona nie będzie musiała opowiadać o swoim życiu.
Tylko przyjdź, wypijesz kawę, będzie mi milej z tobą, tak. Przyjemniej wesprzesz mnie.
Panie Zbigniewie, no życzymy panu jakiejś takiej twórczości, to znaczy jakiegoś takiego pomysłu, żeby...
Tego kwiatka.
Tak, o właśnie, no coś takiego, żeby troszeczkę tak żonę, no po prostu...
Trzeba obudzić to serce, bo ono jest zamknięte mocno.
Może ono tak, boi się bardzo. Dziękujemy bardzo państwu za uwagę. Kończy się nasz program. Dziękuję bardzo moim gościom. Dzisiaj gośćmi były dwie urocze panie. Pani Halina i pani Marzena z grupy Al-Anon. Mówiliśmy, jak państwo słyszeli, o rodzinie, w którym jest problem uzależnienia. Dziękuję wszystkim państwu, którzy włączyli się w tę audycję, którzy słuchali audycji. No chyba warto wyjść z tego
zakrętego kręgu.
Tak, zakrętego kręgu. Dziękuję bardzo ojcu Benedyktowi, paniom jeszcze raz serdecznie dziękuję. Szczęść Boże na cały tydzień państwu. Żegna się Barbara Momot.